Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, w studiu Wielkopolski kurator oświaty, dr Igor Bykowski. Dzień dobry, panie kuratorze.
Dzień dobry.
W Wielkopolsce trwają ferie. Prowadzicie państwo kontrolę miejsc, w których wypoczywają dzieci?
Prowadzimy jak co roku. W tym roku po nieszczęśliwym wypadku w okresie wakacyjnym liczba kontroli została zwiększona na 10%. To jest 76 planowanych.
Czyli co dziesiąte kontroli. Miejsce wypoczynku co będzie skontrolowane? I jak państwo wybieracie te miejsca, gdzie pojedziecie?
To zależy. Mamy już doświadczenie w wyborze tych miejsc. Wiemy, gdzie pojawiają się problemy albo jakiego kalibru są to czasami kwestie, których organizator na przykład nie dopilnuje. Czasami są to nowi organizatorzy, nieznani tutaj na terenie województwa. W związku z tym w tej chwili mamy taki mechanizm polegający na tym, że wydział, który zajmuje się kwestiami związanymi z organizacją wypoczynku na terenie naszego województwa, to wskazuje wizytatorom czy pracownikom kuratorium, gdzie konkretnie należy jechać. I też dla bezpieczeństwa naszych pracowników podjęliśmy decyzję o tym, że nie jeżdżą samodzielnie.
Czyli z kim jadą? Z policją?
Z drugą osobą.
A, czyli policja niepotrzebna
jest. Jest policja potrzebna na razie, ale bywały różne sytuacje nieprzyjemne dla naszych współpracowników. Myślę sobie, że bezpieczeństwo osób, które pracują w kuratorium, też jest dla nas ważne.
A to byliście państwo atakowani, czy co się działo?
Dosłownie zdarzało się, że tak.
Albo nie chciał
byliśmy
kontroli, tak?
Nie byliśmy dopuszczani. Bywały różne sytuacje, często nieprzyjemne. Natomiast w momencie, w którym są to dwie osoby, to wydaje się, że tych sytuacji po prostu będzie
mniej. Te kontrole już muszą trwać, bo ferie nie są długie. Jakieś nieprawidłowości, niedociągnięcia już były?
Tego jeszcze nie wiemy. Takie zestawienie będzie gotowe pod koniec ferii. Wypoczynków jest prawie 800. Ta liczba się pewnie zmieni. Tam jest 780 około w tej chwili. Ona będzie rosnąć z tego względu, że te wypoczynki też odbywają się w różnych terminach i są różnej długości. Natomiast każdy organizator wypoczynku półkolonii, obozu, kolonii ma obowiązek zgłosić taki wypoczynek do bazy wypoczynku prowadzonego, który prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. On się wtedy nam w tej bazie pojawia. No, w tym roku to jest prawie 30 tysięcy dzieci.
Latem ubiegłego roku podczas obozu nocna próba sprawnościowa zakończyła się utonięciem 15-latka. Tych kontroli było wcześniej zbyt mało, że państwo podjęliście decyzję o zwiększeniu liczby kontroli?
Żadna kontrola nie wykaże tego, czy ktoś ma jakiś zamiar i jak mądry lub wręcz przeciwnie jest to zamiar. W związku z tym, gdyby ta kontrola nawet pojawiła się w tym miejscu wcześniej, ona nie wykazałaby tego, że ktoś ma zamiar pójść z dzieckiem nad jezioro i że to dziecko ma dokonać pewnej próby nocą. My po prostu, mając na względzie też to, że tych wypoczynków widzimy, że nam przyrasta. Przyrosło nam ich, jeżeli chodzi o liczbę samą wypoczynków, około 10% rok do roku. W związku z czym stwierdziliśmy wspólnie, że należałoby zwiększyć ten procent także z tego powodu.
Dzieci wypoczywają, nauczyciele też. Do końca lutego samorządy muszą podjąć uchwały intencyjne w sprawie likwidacji szkół. Dużo takich wniosków już leży na pana biurku z całej Wielkopolski.
Tutaj są dwie sprawy. Jedna sprawa to jest to, że gmina czy powiat, organ prowadzący JST podejmuje uchwałę intencyjną, która wyraża chęć i zamiar likwidacji czegoś w przyszłości, ale to jeszcze nie oznacza, że to zostanie zlikwidowane. Następnie musi poinformować, czyli zawiadomić kuratora oświaty o takim zamiarze, potem poinformować rodziców, przesłać do nas całą dokumentację. My musimy przeprowadzić kontrolę takiego miejsca. No chyba, że jest to szkoła, która ma zerową liczbę uczniów. Wiemy, że Poznań zamierza zlikwidować 3 licea ogólnokształcące, które od już lat mają zerową liczbę uczniów, w związku z czym no, tutaj kontrola jest niepotrzebna. Natomiast w pozostałych przypadkach udaje się kontrola do starej szkoły i do nowego miejsca. Potem jest podejmowana decyzja. Organ, żeby mógł zlikwidować szkołę, czy przedszkole, czy placówkę, musi mieć pozytywną opinię odpowiedniego, czy miejscowego kuratora oświaty. Natomiast ja chcę jedną rzecz zaznaczyć. Mimo pozytywnej opinii nie jest zobowiązany do podejmowania uchwały likwidacyjnej. To jest decyzja tylko i wyłącznie organu.
Tych wniosków jest dużo, czy mało?
W tej chwili około 14 zawiadomień, natomiast to nie jest równoznaczne z tą liczbą wniosków, która ostatecznie wpłynie, bo do końca lutego organy prowadzące mają czas, żeby te dokumenty do nas przesłać.
Podjął pan już decyzję w sprawie likwidacji 4 przedszkoli w Koninie. Tam samorząd, radni się zgodzili. Teraz czekają wszyscy na pana opinię. Jest już ta opinia?
Tej opinii nie ma, dlatego że na razie Konin podjął uchwałę intencyjną, która wskazuje na zamiar zlikwidowania 4 przedszkoli chyba w 2029
roku. To stopniowe wygaszanie. Dzieci, które chodzą, mają tam
czyli
chodzić.
Te dzieci, które tam chodzą, będą miały możliwość zakończenia tam wychowania przedszkolnego. Natomiast Konin znajduje się w o tyle trudnej sytuacji, że ich niż demograficzny naprawdę jest znaczący. Kiedyś to miasto miało 600 urodzeń, w tej chwili ma około 200 nawet niecałe.
Czyli widzi pan podstawy do likwidacji tych przedszkoli?
Tego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko tyle, że mają mniej urodzeń i że faktycznie widać niż demograficzny, który zagląda nam wszystkim do okien. Organy będą musiały jakieś decyzje podejmować. Czy to będzie decyzja słuszna? Będziemy to analizować w momencie, w którym te dokumenty trafią na nasze biurko. Proszę pamiętać jeszcze o jednym. W przypadku Konina te dokumenty wcale nie muszą trafić w tym roku. One mogą trafić w roku na przykład 2028 albo w 2029, dlatego że uchwała wyraża zamiar zlikwidowania tych przedszkoli dopiero w 2029 roku.
Zastępca prezydenta Konina Witold Nowak mówił, to będzie cytat, że wie, że decyzja będzie pozytywna i że kurator jako przedstawiciel rządu będzie o tym myślał poważnie i globalnie.
Pan... Żywie?
Że wierzy, że kurator jako przedstawiciel rządu będzie o tym myślał poważnie i globalnie. Pan myśli o tym poważnie i globalnie, patrzy na całą Wielkopolskę?
Wszystkie decyzje, które podejmujemy, jeżeli chodzi o, nie tylko o likwidację, ale także wszystkie inne decyzje, to są decyzje poważne i za którymi stoją losy konkretnych ludzi, na przykład zatrudnionych w odpowiednich placówkach.
Natomiast... Też nacisk na to przedstawiciel rządu. Pan się też tak czuje, że musi pan realizować politykę rządu?
Kurator oświaty jest do tego powołany. Jest powołany do tego, żeby realizować kierunki polityki oświatowej państwa, które wskazuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, czyli minister edukacji w naszym wypadku.
Ale to nie znaczy od razu, że
i jesteśmy przedstawicielem
akceptować.
Ministerstwa. Nie, nie. Jesteśmy przedstawicielem ministerstwa na terenie województwa, także i wojewody. Bo ten kurator ma dwustopniową odległość. Jedną pod wojewodę, drugą pod ministra.
Wróćmy do tego pytania. Czy pan w sprawie Konina skłania się ku temu, żeby te przedszkola zlikwidować, czy nie?
Ja trochę próbuję... Niczemu się w tej chwili nie skłaniam, nie mam żadnych dokumentów na biurku. Może być tak, że jeżeli te dokumenty trafią w 2028 czy w 2029 roku, to jest na tyle odległa perspektywa czasowa, że na razie nie ma tego tematu.
A pan sprawdza, czy samorządy przed podjęciem uchwał intencyjnych prowadziły na przykład konsultacje z mieszkańcami, to jest jakiś obowiązek?
W tej chwili takiego obowiązku nie ma, natomiast nowelizacja ustawy wskazuje na to, że taki obowiązek zagości już na stałe. Także z tym, żeby wskazywać odpowiedzi na pytania, które mieszkańcy będą mogli organom prowadzącym zadawać. Doświadczenie uczy, że tam, gdzie organy prowadzące konsultują i wskazują i wyjaśniają i tłumaczą, udaje się wypracować wspólnie odpowiednie stanowisko. Wydaje się, że często dość dobre dla obu stron. I doświadczenie też uczy, że tam, gdzie tego dialogu czasami brakuje, tam dochodzi do napięć.
Jeszcze pytanie o gminę Tarnowo Podgórne. Pytania o sytuację finansową, stan psychiczny, tożsamość płciową znalazły się w ankiecie przeprowadzonej w tej podpoznańskiej gminie. Czy dostał pan jakieś skargi od rodziców, od nauczycieli, od innych osób?
Dostaliśmy skargę od jednego radnego miasta, gminy, przepraszam, bo to nie miasto, gminy Tarnowo Podgórne i zdaje się jeszcze od dwóch innych osób. Ale już po opublikowaniu tego w internecie przez inny portal. Natomiast po przeanalizowaniu tej ankiety, która jest dostępna w internecie, my tam na przykład nie znajdujemy kwestii związanych z tym, ile rodzice zarabiają, bo pytanie nie brzmi, ile zarabia tata, czy ile zarabia mama, tylko pytanie brzmi, jak oceniasz swoją sytuację finansową, sytuację finansową swojej rodziny, jako bardzo dobrą, raczej dobrą, przeciętną, ani dobrą, ani złą i tak dalej. W związku z czym to nie jest to samo pytanie, jeżeli chodzi o zarobki rodziców, tylko o moje odczucie mojej sytuacji finansowej. Gmina Tarnowo Podgórne, tutaj też patrząc na tą ankietę, wskazuje na to, że dzięki tej ankiecie będzie można nie tylko wstępnie zdiagnozować sytuację uczniów, ale także skutecznie wdrażać program psychoedukacji. Mamy uczniów, którzy mają naprawdę poważne problemy z radzeniem sobie z własnymi emocjami, z odnalezieniem się w dzisiejszym świecie pod różnym aspektem i być może faktycznie jest potrzebna im po prostu pomoc. Jeżeli taki program ma pomagać to jest, wydaje się, słuszne działanie gminy.
A rodzice powinni wyrażać zgodę na przeprowadzenie takiej ankiety?
Żaden przepis nie mówi wprost o tym, że powinna być zgoda. Natomiast my jako organ wystosowaliśmy do dyrektorów szkół zapytanie w trybie nadzoru pedagogicznego, czy rodzice i w jaki sposób byli informowani. Dostaliśmy odpowiedzi, dyrektorzy szkół otrzymali naszą odpowiedź, w której wskazujemy, że jakiś komunikat pod tytułem będzie ankieta, która ma na celu to i to, która jest dobrowolna, której celem jest to i to, która przyniesie taki i taki skutek. Byłoby zasadne, żeby rodzic takie coś otrzymał, natomiast nie ma jednoznacznego przepisu, który do tego zobowiązuje.
Czy pana zdaniem ktoś w tej sprawie popełnił jakiś błąd w Tarnowie Podgórnym? Czy wszystko było tak, jak należy? Jak pan odpowie też na te skargi, które do pana trafiły?
Nie wszystko, co do nas trafia, jest skargą. Odpowiemy mniej więcej pewnie w taki sposób, jaki tutaj panu odpowiadamy, że sposób komunikacji w szkole ustala dyrektor danej szkoły. My też wiemy o tym, bo taką informację mamy z gminy, że zdaje się tam za oświatę odpowiada pani wicewójt. Podczas jednego ze spotkań, czy sesji, czy komisji informowała o tym, że takie badanie będzie miało miejsce, w związku z czym to nie było nic tajemniczego. My możemy zwrócić tylko uwagę, jak w wielu sprawach, na to, że być może taki komunikat w stosunku do rodziców powinien się pojawić, ale to nie neguje słuszności podejmowanych działań przez gminę, ani słuszności czy zasadności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szerokim kontekście dzisiejszym uczniom. Bo jeżeli będziemy się nad tym zastanawiać też głębiej, to pamiętajmy o tym, że uczniowie dzisiaj naprawdę potrzebują wsparcia i pomocy.
Panie kuratorze, jeszcze jeden temat krótko. Szkoła w Drożkach, gmina Rychtal, stoi pusta, a pan nie wyraził zgody na jej likwidację?
To teraz się posłużę też telefonem, bo mam nawet napisane dlaczego. Już panu tłumaczę. W momencie, w którym trafił do nas wniosek, my musieliśmy do końca marca podjąć informację zwrotną. No i to jest ten szum komunikacyjny, kiedy mówimy o tym, że kurator się nie zgodził, w związku z czym szkoła stoi pusta, nieprawda? Nie można było ustalić na dzień wydawania opinii, czy wszyscy uczniowie ze szkoły w Rychtalu przejdą do nowej siedziby. Burmistrz wyjaśnił, że nowy budynek szkoły w Rychtalu jest budowany w dwóch etapach. Pierwszy etap dla klas 4-8 zostanie zakończony w maju 25. Opinia była wydawana w marcu, czyli w momencie wydawania opinii ten budynek nie był gotowy. I ci uczniowie od 1 września będą mogli rozpocząć naukę w nowym budynku. Natomiast drugi etap dla klas 1-3 ma być zakończony w grudniu 2025. Opinia byłaby wydawana w marcu. Wtedy dopiero uczniowie klas 1-3 powinni ostatecznie przenieść się do budynku i możliwe jest jednak, że wszyscy uczniowie klas 1-8 rozpoczną naukę w nowym budynku od 1 września, natomiast burmistrz zaznaczył, że rodzice uczniów klas 1-3 w Rychtalu i w szkole podstawowej w Drożkach zostali poinformowani o ewentualnej możliwości rozpoczęcia nauki przez ich dzieci w nowym budynku od 1 stycznia. Do czego zmierzam? Przepisy prawa oświatowego wskazują, że dzieci mogą zmienić lokalizację, czy szkołę można zlikwidować z 31 sierpnia. Ja jestem ciekawy, jak wyglądałaby narracja mediów w momencie, w którym wydałbym pozytywną opinię na likwidację szkoły w Drożkach, ale coś by się posunęło na budowie i nie zostałaby ona wybudowana, dzieci by tam się nie mogły uczyć, a szkoła w Drożkach zostałaby zamknięta.
Czyli później na budowie po prostu.
Musimy dbać o bezpieczeństwo i musimy dbać także o tym, że jeżeli budynek nie stoi, nie jest gotowy, to ja nie mogę wydawać ad hoc informacji w lutym czy w marcu.
Ale teraz można już szkołę zlikwidować.
W tej chwili dzieci tam nie ma, więc jeżeli burmistrz wystąpi, a z tego co wiemy ma zamiar wystąpić, to tak, to oczywiście, że dostanie pozytywną
opinię. Dzieci nie ma, ale dyrektorka jest i pensję dostaje.
No, takie są przepisy. Natomiast też chcę zwrócić uwagę jeszcze może na jedną rzecz, że
musimy
w momencie,
kończyć,
w którym...
przekroczyliśmy czas, tak?
Że jeżeli chodzi o nauczycieli, tam jest też taki przepis, który zezwala na przeniesienia służbowe nauczycieli.
Bardzo dziękuję. Doktor Igor Bykowski, wielkopolski kurator oświaty, był naszym gościem.
Dziękuję państwu.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.